To jest dalej program Wschodni Radia Wnet. Jesteśmy na jarmarku Wnet. Jarmark Wnet trwa i można tutaj przyjść i kupić bardzo dobre rzeczy, bo co prawda to jeszcze nie święta, ale już zaczyna się adwent, a w adwencie też można się najeść. Zapraszamy więc na Emilii Plater 31. Zapraszamy jutro o 16.30 do Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików na Placu Zamkowym, gdzie będzie spotkanie z Piotrem Witem i koncert chopinowski. Zapraszamy oczywiście na targi książki historycznej. A tymczasem w studiu jest kolejny gość, Paweł Rakowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Autor znany m.in. z Kuriera Wnet. Nie wiem, czy jest w najnowszym Kurierze Wnet. Otwieram na stronie 8. Ateny znowu w Krzemieńcu, czyli jest artykuł. Zachęcam, w ogóle Kurier Wnet się pojawił. Można tutaj go przyjść i dostać. Jest to bardzo świeża gazeta. Ukazała się dziś rano. Wczoraj jeszcze był w drukarni. O czym napisałeś w tym kurierze?
O czym napisałem w tym kurierze? O tym, że dobre rzeczy się dzieją m.in. na Wołyniu. W Krzemieńcu została otwarta polska szkoła i dzięki pomocy przyjaciół, czyli dzięki polskiemu biznesmenowi, który tam działa już ponad 20 lat, Marianowi Kani, i dzięki Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, ta inicjatywa została sfinalizowana i jak tutaj widzimy w kurierze jest zdjęcie, dzieci są, dorośli są, wszyscy się cieszą. Była akademia pokaźna, szkoła działa w okolicy. Jak wieść się rozeszła o tym, że polska szkoła działa, to od razu już powstało zapotrzebowanie na kolejną placówkę, już poza Krzemieńcem w innych obszarach. Znaczy szkoła działa w sposób wieczorowy, to jest tylko język polski. Od 16 do 20 są lekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Historia jest okolicznościowa. I tak, bardzo ładny budynek pod zamkiem Królowej Bony. Jest to bardzo pocieszne, że akurat takie coś powstało.
No jest to bardzo pocieszne, jak powiedziałeś, ale jest to też chyba ważne, dlatego że Krzemieniec to jest takie miejsce w historii polskiej edukacji niezwykle istotne.
Niezwykle istotne, no to jest to bardzo ważne, że akurat właśnie tutaj, jak tekst nazwałem, Ateny znowu wracają do Krzemieńca, więc miejmy nadzieję, że akurat z tych placówek właśnie, które teraz się otworzyły, jak i też może w przyszłości się otworzą, wyjdzie kolejny Jerzy Słowacki. Dlaczego nie, prawda?
A jak w ogóle wygląda życie polskie w Krzemieńcu? Ilu tam jest Polaków? Co oni robią? Czy są starzy, czy są młodzi?
To znaczy, generalnie jest w ten sposób, że akurat bardzo dużo ludzi odkrywa swoje korzenie polskie i tutaj akurat jak właśnie w trakcie akademii dzieci bardzo ładnie po polsku mówiły, ale z rodzicami po ukraińsku albo w surżyku, tak? Więc akurat to życie polskie tam...
Powiedz może tym, którzy nie wiedzą, co to jest surżyk.
No to jest taki miejscowy język, mieszanina języków wschodniosłowiańskich, nazwijmy to w ten sposób. Ta polskość tam generalnie jest oparta o kościół, o parafię, jak i też właśnie teraz dzięki Bogu o szkołę. Polacy zaczynają się tak właściwie funkcjonować właśnie tutaj w oparciu o m.in. interes pana Mariana Kani.
Kto to jest pan Marian Kania?
Pan Marian Kania jest właścicielem pieczarkarni. Później na poczęstunku akurat było dużo dań z pieczarkami m.in. Życie jest, tak właściwie się rodzi, jak widzimy, że akurat są dzieci, jest potężne zapotrzebowanie, więc akurat widzimy, że perspektywy tego życia są i to bardzo duże. I tak, no sobie dzieci tam chodzą po szkole, po swojej ukraińskiej szkole chodzą na zajęcia polskiego, jest to tak jakby mają podwójne klasy i jest sobie, funkcjonują w sposób spokojny i do przodu.
Kiedy myślimy o Wołyniu, to zwłaszcza w ostatnich czasach przeważnie myślimy o krwawej, strasznej historii. Czy ta historia jest tam obecna? Jak wyglądają stosunki polsko-ukraińskie w tej chwili?
Też o tym nie napisałem, ale w trakcie Akademii, tak właściwie była Akademia Patriotyczna, więc wiadomo, 11 listopada, powstania listopadowe, styczniowe i tak dalej. Narracja tak właściwie skończyła się 11 listopada i przeskoczyła do współczesnych czasów, więc tak właściwie wywnioskowałem, że o tych tematach się nie mówi w ogóle i że akurat no, chyba nie ma takiej potrzeby jeszcze. I no jak wspominałem, dużo tych dzieci po prostu jest, nazwijmy to, pochodzenia polsko-ukraińskiego, prawda, że babcia Polka, coś w ten deseń, i jakoś to nie funkcjonuje, przynajmniej nie funkcjonuje na tyle w takim stopniu, żeby w ciągu tych kilku dni, w których ja tam byłem goszczony, temat w ogóle się pojawił.
A ten znowu w Krzemieńcu, artykuł Pawła Rakowskiego w najnowszym Kurierze Wnet, oczywiście polecamy, ale podróżujesz też co jakiś czas na Bliski Wschód.
Tak.
Jakieś wspomnienia z Bliskiego Wschodu?
Bardzo miłe. Przecież ostatnio byliśmy w Libanie i w najbliższym czasie wybieram się do Izraela, Palestyny i Jordanii.
Byłeś w Libanie, obserwowałeś życie tam kościoła ortodoksyjnego między innymi. Jak to wygląda, jeśli chodzi o, tak jak przyjeżdża Europejczyk i obserwuje te liturgie bliskowschodnie?
Przyjeżdża Polak i obserwuje. To znaczy obrządek maronicki jest dość mocno, nazwijmy to, złacinizowany i to jeszcze posoborowo, więc akurat takiego, nazwijmy, koncelebracji orientalnej to akurat za dużo nie ma. Ale jest to ciekawe wrażenie. Msza jest po syriacku, więc w języku aramejskim, nazwijmy to, w dialekcie języka aramejskiego. Oczywiście są wstawki arabskie. W trakcie naszej pielgrzymki to akurat nasz kapelan ksiądz Marcin miał też możliwość w sanktuarium w Harisie przeczytania Ewangelii, jak i też koncelebrowania tej mszy po polsku, więc ludzie sobie kulturalnie siedzieli i słuchali, nic nie rozumiejąc, i w sumie my też nic nie rozumieliśmy. Takich różnic to generalnie nie ma. Może tylko taki zauważalny, że akurat ksiądz w trakcie mszy cały czas trzyma krzyż. Są ministrantki, dzieci małe, dziewczynki.
Ministrantki?
Ministrantki, tak. Takie małe dziewczynki, prawda, w albach i tak dalej. Nie wiem.
To u nas też się zdarzają, ale to u takich bardziej postępowych.
Tak, tak. A tam akurat właśnie żadnego postępu nie ma, a jednak są ministrantki. Nawet starsze kobiety, jak tam byliśmy w Anai, to starsze kobiety też tam właśnie pomagały księdzu. I co? No i to jest znak pokoju. Jest sposób taki ciekawy, przekazywany, ale to nie da się o tym opowiedzieć w radiu ani w...
Ale w którym z kurierów zapewne pojawi się jakiś reportaż z Libanu?
No już się pojawiły dwa wcześniej, ale to znaczy... No,
ale z tej ostatniej podróży?
Z tej ostatniej podróży no comments.
Dobrze, zaczekamy w takim razie. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Rakowski, którego reportaże można co jakiś czas czytać w Kurierze Wnet, był gościem programu Wschodniego Radia Wnet.
Bardzo.
Dziękuję bardzo. Patrzę na Andrzeja Gumbrychta, który się zagadał. Może znów nas uraczy odrobiną muzyki, a program Wschodni za chwilę wraca.
A всем каналам одно и то же. Я уже час как с розетки выдернул, а он все показывает. Странно. Правда?
Program Wschodni Radio Wnet. Sobota 10.07.
Sobota, godzina 10.56, to jest cały czas program Wschodni Radia Wnet. Jesteśmy dzisiaj przy ulicy Emilii Plater 31, trwa jarmark Wnet, na który bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, bo tutaj bardzo wiele ciekawych rzeczy się będzie dzisiaj działo i bardzo wiele dobrych rzeczy będzie można oczywiście kupić. Była dzisiaj już rozmowa o podróżach, była rozmowa o Kaukazie, teraz wracamy, było oczywiście wspomnienie o rosyjskiej tłumaczce, wracamy teraz do twardych spraw współczesnej polityki, bo pomijać ich tak całkiem nie możemy. W poprzednim tygodniu, jeszcze przed tym, co teraz minął, był szczyt Partnerstwa Wschodniego, tym razem w Brukseli. Nie mówiliśmy o tym, teraz czas wrócić do tego wydarzenia. Naszym rozmówcą jest pan profesor Przemysław Żurawski-Wel-Grajewski. Dzień dobry, panie profesorze. Halo? Nie słychać naszego rozmówcy. Spróbujemy zaraz coś zrobić z telefonem i za chwilkę wracamy.
Program Wschodni Radio Wnet, sobota 10.07.
Próbujemy połączyć się z panem profesorem. Dzień dobry. O, teraz chyba dobrze słychać. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbył się w Brukseli. Czy to nie jest tak, że to Partnerstwo Wschodnie stało się jedną z takich rytualnych instytucji międzynarodowych, które co jakiś czas się zbierają, nic z tego nie wynika, tylko różni ważni ludzie jeżdżą sobie po świecie?
To oczywiście zależy od stopnia rozwoju, że tak powiem. To znaczy Partnerstwo Wschodnie zapoczątkowane w 2008-2009 roku we swoje zasadnicze wówczas określone cele, zarówno w pewnym wymiarze osiągnęło. To znaczy ono oczywiście miało najpierw okres słabości, to dosyć głębokiej, zważywszy na to choćby, że na szczytach właśnie nie pojawiali się ci wiodący politycy poza kanclerz Merkel. Ani w 2009, ani w 2011 nie było żadnych przywódców państw, w sensie nie było prezydenta Francji, premiera Wielkiej Brytanii, premiera Włoch. Dopiero w Wilnie w 2013 z racji narastającego już kryzysu wokół Ukrainy kwestia stała się obiektem zainteresowania w większości państw członkowskich. Teraz mamy znów okres, w którym to zainteresowanie nie jest tak intensywne, a bieżące cele, w sensie na przykład zniesienia obowiązku wizowego dla Ukraińców, czy podpisania porozumienia o stowarzyszeniu, zostały wypełnione. I mamy dwie grupy państw, tych sześciu zaproszonych do partnerstwa. Trzy, czyli Ukraina, Gruzja i Mołdawia, znajdują się na innym etapie, wyższym, głębszego zbliżenia z Unią niż pozostałe. A ponieważ z kolei Unia ma taki stan w tej chwili, taką kondycję, jaką ma, czyli znajduje się w wielowymiarowym kryzysie, nie ma też perspektyw, żeby pogłębiać w tej chwili zakres owej współpracy i aspiracje państw partnerskich nie są odrzucane wprost, i to jest pewna przesłanka do optymizmu, ale nie ma też potwierdzenia w rodzaju uznania ich aspiracji do pełnego członkostwa i sądzę, że w najbliższym czasie takiej perspektywy nikt im nie stworzy. Jest pewne zmęczenie wschodem, brak zdolności rozszerzania, brak zgody elektoratu w państwach rdzenia unijnego. Jest sytuacja, w której Francja prowadziła konstytucyjny obowiązek zatwierdzania każdego kolejnego traktatu akcesyjnego w drodze referendum, o ile ludność państwa akcesyjnego będzie przekraczała 5% ludności Unii, co faktycznie jest warunkiem zaporowym. Referendum we Francji na pewno da wynik negatywny. Mieliśmy negatywny wynik już w zakresie ratyfikacji traktatu stowarzyszeniowego przez Holandię, gdzie wprawdzie referendum było niewiążące, stąd ostatecznie traktat ratyfikowano, ale wynik dał negatywny. No więc z tej materii politycznej w rozumieniu kolejnych konkretnych celów w tej chwili nie ma i stąd rzeczywiście jest pewne wrażenie pustki merytorycznej, jeśli chodzi o postęp we współpracy wzajemnej. No a to wszystko oczywiście jest też warunkowane kwestiami budżetowymi i w ramach Partnerstwa Wschodniego trzeba pamiętać, że to są kraje nieczłonkowskie, a tymczasem na kolejną perspektywę budżetową jeszcze w związku z Brexitem brytyjskim, czyli ujęciem także składki brytyjskiej ze wspólnej puli, pieniędzy będzie mniej w ogóle, więc też trudno oczekiwać jakiegoś wzrostu finansowania przedsięwzięć de facto pozaunijnych w tym rozumieniu, że nie dotyczących państw członkowskich. No i to wszystko rzeczywiście daje dosyć pesymistyczny obraz.
Panie profesorze, jaki jest udział w tej chwili polskiej dyplomacji w Partnerstwie Wschodnim? Czy my pełnimy tutaj jakąkolwiek aktywną rolę? Zwłaszcza, że sami mamy niezbyt dobre stosunki w tej chwili z Brukselą i z niektórymi krajami Unii Europejskiej.
No cóż, Polska jest w pozycji inicjatora całej tej koncepcji, ale tu, żeby móc ożywić ją w tej chwili, to trzeba by było być w stanie wyznaczyć jakieś konkretne następne cele do osiągnięcia. Realistyczne oczywiście, no bo zamarzyć sobie można różne rzeczy. A uważam, że w tej chwili nikt nie jest w stanie takich celów wyznaczyć z powodu braku zgody wewnątrz Unii. To jest moim zdaniem niezależne od bieżących relacji polsko-unijnych nie będzie osiągnięta na tyle wysoki poziom, i to przecież w tym roku, jeśli chodzi o zniesienie wiz dla Ukrainy czy stowarzyszenie, osiągnięte na tyle wysoki poziom relacji wzajemnych, że podniesienie ich na kolejny, wyższy poziom faktycznie oznaczałoby otwarcie procesu akcesyjnego, a tego w tej chwili nie da się zrobić. I myślę, że stąd pewne, nazwijmy to tak, poszukiwanie innych konkretów. I no, tak jak w latach 2009-2013 mieliśmy do czynienia też z pewnym marazmem poza fajerwerkami medialnymi, raczej nic się nie działo. Przypomnę, że w 2011 na szczycie w Warszawie, gdzie reklamowano Polskę jako nasz ówczesny rząd polski, że jest samym centrum rdzenia unijnego, wszystkie państwa partnerskie odmówiły podpisania oświadczenia końcowego i też nie było możliwości odblokowania tego. Poza kanclerz Merkel i wtedy już odchodzącym z urzędu w obliczu nadchodzących przegranych wyborów premier, że Zapatero, nie było żadnego przywódcy, żadnego liczącego się państwa. No i wtedy dzisiaj mamy kolejny taki niż, że tak powiem, możliwości, i to co jakiś czas być może zostanie przełamane, ale poprzednio było to przy okazji bardzo dramatycznych wydarzeń, czyli Majdanu i agresji rosyjskiej zbrojnej na Ukrainę, wobec której trzeba było uruchomić jakieś procesy polityczne, w tym również te w ramach Partnerstwa Wschodniego. Miejmy nadzieję, że teraz tak dramatycznych okoliczności, które by to odblokowywały, nie będzie, więc coś za coś, tak? Nie mamy dramatów, nie mamy i postępu w tym zakresie, i przewiduję, że w najbliższych latach na takim poziomie mało aktywnym ta konstrukcja zostanie.
Panie profesorze, rozszerzmy nieco ten geopolityczny obraz, bo Partnerstwo Wschodnie dotyczy oczywiście przede wszystkim spraw relacji z Unią, ale są też relacje tych krajów wschodnich z Paktem Północnoatlantyckim. Czy tutaj coś się takiego dzieje? Zwłaszcza w perspektywie jednak dość czasem nieoczekiwanej, ale dynamicznej polityki Donalda Trumpa.
No to przede wszystkim, jeśli chodzi o Gruzję i Ukrainę, są dosyć żywe kontakty wojskowe. W przypadku Ukrainy Polska uczestniczy w szkoleniu wojskowym. Także mieliśmy na przełomie ostatniego roku i bieżącego aktywowaną wspólną brygadę polsko-litewsko-ukraińską, a zatem Ukrainy i dwóch państw członkowskich NATO. W ramach misji szkoleniowej w tej chwili jest czwarty, a zresztą czas płynie, to może już i piąty turnus szkoleniowy, zarówno bilateralny, jak i w ramach NATO, w ramach misji wojskowej NATO, gdzie wspólnie z Kanadyjczykami, Amerykanami i Litwinami również prowadzimy szkolenie wojsk ukraińskich. Także tak, te kontakty są dosyć ożywione. Jak wiemy, Stany Zjednoczone rozważają w tej chwili wyposażenie Ukrainy w pociski przeciwpancerne Javelin, więc w sensie instytucjonalnym oczywiście nie mam procesu, który by prowadził do członkostwa w NATO. Na to nie byłoby zgody w łonie sojuszu. Taki proces powstrzymany został przez sprzeciw Niemiec i Francji w 2008 roku w Bukareszcie, co zresztą skutkowało rosyjską agresją na Gruzję. Natomiast w sensie technicznej współpracy wojskowej i szkoleniowej i sprzętowej, tak, taki proces pomiędzy owymi państwami, szczególnie dwoma, to znaczy właśnie Ukrainą i Gruzją, a Sojuszem Północnoatlantyckim, jak najbardziej istnieje.
Czy jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie właśnie tutaj na tym gruncie wojskowym, czy te kontrowersje historyczne, które w ostatnich miesiącach były tak bardzo mocne, jakoś się na to przekładają, czy to są jednak oddzielne zagadnienia i to nie przeszkadza współpracy na gruncie wojskowym?
Nie, to są zupełnie oddzielne zagadnienia. Historia historią, ale bezpieczeństwo państwa jest najważniejsze i w tym rozumieniu Ukraina jako bariera oddzielająca Polskę od Rosji na tym południowym skrzydle, powiedzmy, bo oczywiście mamy granicę przez Białoruś i przez obwód kaliningradzki. Jest partnerem, który jest intensywnie wspierany. Mamy wspomniane już przeze mnie szkolenia prowadzone i przez Brygadę Podhalańską, i przez Brygadę Powietrzno-Desantową. To jest po kilkudziesięciu instruktorów żołnierzy polskich, który w tym uczestniczy. Mamy także umowę z czerwca tego roku o dostawach optyki wojskowej dla ukraińskiego sprzętu wojskowego, dla wozów bojowych. Na targach zbrojeniowych w tym roku w Kielcach był przedstawiony wspólny model ulepszonego czołgu PT-91, właśnie konstrukcji polsko-ukraińskiej. Trzeba pamiętać, że ukraiński przemysł zbrojeniowy też dysponuje dosyć poważnym potencjałem. Poza tym w wymiarze wojskowym ta współpraca jest jak najbardziej żywa. Wspomniałem już o wspólnej brygadzie, a proszę pamiętać, że w 2010 rozwiązano istniejący wcześniej UKRPOLBAT, czyli Batalion Polsko-Ukraiński, więc gdybyśmy chcieli stworzyć listę w zakresie współdziałania, to ona jest znacznie bogatsza niż była przed rokiem 2015. Zresztą nie tylko w wymiarze wojskowym, bo pewnie niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że ponad 50% studentów ukraińskich studiujących, przepraszam, studentów obcokrajowców studiujących w Polsce, to studenci ukraińscy, to jest 30 parę tysięcy ludzi. Oni też wnoszą tutaj swój wkład finansowy w to wszystko, wzmacniając tym samym polskie uczelnie. A jednocześnie w ten sposób tworzona jest grupa młodej inteligencji ukraińskiej, która będzie znała Polskę, która będzie skierowana mentalnie ku Zachodowi i będzie nam wtedy też, myślę, łatwiej rozmawiać na tematy historyczne, kiedy ci ludzie wejdą już w struktury własnego państwa i będą nimi kierowali, a przecież jakiś procent z nich po iluś tam latach takiej sytuacji, gdzie kilkadziesiąt tysięcy młodych Ukraińców studiuje w Polsce, będzie to miało wpływ na kształt Ukrainy w przyszłości z całą pewnością. Mamy też uruchomione, to z kolei była ukraińska inicjatywa, uruchomione połączenia kolejowe, które rozładowują nieco, nie jeszcze niedostatecznie, ale nieco rozładowują korki na przejściach granicznych. To jest połączenie Kijów-Przemyśl i Odessa-Przemyśl, który też będzie za chwilę otwarte. Będą kolejne. Więc ta współpraca od rzeczy dużych, które wymieniłem, po małe, choćby takie jak odnowienie obserwatorium astronomicznego i meteorologicznego na Popiejwanie, które jest w trakcie, ale już tam otwarto posterunek odpowiednika GOPR-u, czyli z Górskiego Pogotowia Ratunkowego Ukraińskiego, a tam kilkadziesiąt procent turystów w tym regionie to Polacy. To też we współpracy polsko-ukraińskiej zostało zrobione po zakończeniu całego przedsięwzięcia. Oba obserwatoria, tak jak przed wojną, bo to jest przedwojenne obserwatorium z 1938 roku, zniszczone w 1939, oba te obserwatorium będą własnością Uniwersytetu Warszawskiego. Więc to pokazuje, że w tych konkretach jest całkiem dobrze, a znacznie lepiej, rzekłbym, niż przed 2015. Natomiast oczywiście mamy ostry spór historyczny i to tworzy atmosferę, którą odbiera opinia publiczna, ale to nie jest istota stosunków polsko-ukraińskich.
Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, członek Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych, historyk, politolog, pisujący na tematy geopolityczne między innymi, był gościem programu wschodniego Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
I to już, proszę państwa, powoli jest koniec programu wschodniego Radia Wnet. Radio Wnet oczywiście gra dalej. Za niecałą godzinę będzie warszawski informator kulturalny. Chciałem jeszcze raz powiedzieć, że najnowszy kurier Wnet jest już i można go dostać między innymi tutaj na Jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 31. Tam jest jak zawsze wiele też artykułów na tematy wschodnie. Jest duży artykuł Pawła Bobołowicza o tych trudnych sprawach polsko-ukraińskich. Jest reportaż z Krzemieńca Pawła Rakowskiego. Może coś jeszcze, nie wiem, bo sam jeszcze nie zdążyłem go przejrzeć. Program wschodni zrealizował Andrzej Gum. Wydawcą była Jaśmina Nowak. Chciałem jeszcze raz wszystkich zaprosić. Tutaj chyba dzisiaj będzie, nie wiem czy już jest, Witold Gadowski, który ma podpisywać swoje książki, więc tym bardziej warto serdecznie zaprosić. Zapraszamy oczywiście do słuchania Poranka Wnet w poniedziałek, który poprowadzi Aleksander Wierzyński. Zapraszamy do wspierania Radia Wnet na programie, na portalu www.wspieram.to/gwiazdka. Zbieramy na nowy portal, zbieramy na nowe radio, zbieramy na różne zadania, które będziemy musieli realizować, kiedy, mamy nadzieję, pewnego dnia otrzymamy koncesję i Radio Wnet będzie nadawać nie tylko okazjonalnie, ale już na stałe przez 24 godziny na dobę. I jeszcze raz przypominam, że jutro o 16.30 w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików przy Placu Zamkowym jest spotkanie z Piotrem Witem połączone z koncertem chopinowskim. Ja się nazywam Antoni Opaliński i bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Do usłyszenia.